To była firmowa impreza świąteczna życia i rewelacyjna inwestycja w pracowników. Amerykański deweloper St. John Properties niespodziewanie przyznał wszystkim swoim pracownikom nagrody świąteczne łącznej wysokości 10 milionów dolarów. Każdy pracownik otrzymał pieniądze odpowiadające długości czasu, który przepracował w firmie. Największy bonus wyniósł aż 270 tysięcy dolarów, najmniejszy zaledwie 100 dolarów, ale tę kwotę dostał pracownik dopiero co zatrudniony, który tak naprawdę jeszcze nie rozpoczął swojej pracy, informuje InPoland. Średnio na pracownika przypadło ponad 50 tysięcy dolarów nagrody. Firma podziękowała w ten sposób swoim pracownikom, świętując wybudowanie ponad miliona metrów kwadratowych mieszkań. Czy w Polsce jest możliwa podobna akcja firmowa? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Barbara Rusowicz, ekspert do spraw rekrutacji IHR, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. To debiut w audycji. I Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Druga połowa grudnia to czas świątecznych spotkań w firmach, wigilie firmowe, bony świąteczne, podarunkowe. Firmy w naszym kraju planują przeznaczyć na ten cel około 2 miliardów złotych, a więcej jeszcze ma pójść na przyjęcia świąteczne. No właśnie, ale czy wyobrażają sobie Państwo taką imprezę jak ta, którą przytoczyłam na początku? Średnio 50 tysięcy dolarów na pracownika, czyli przeliczając na nasze 190 tysięcy złotych. Ja myślę, że jeśli pracownik by otrzymał czek albo właśnie informację, że na jego koncie znajdzie się lada moment 20 tysięcy złotych. Nie będziemy mówić o 190. Jaka byłaby radość? Obejrzałam tak notabene filmik z tej amerykańskiej imprezy, gdzie pracownicy płakali ze szczęścia, byli zszokowani. Takie docenienie.
Czyli oni sami nie potrafili sobie tego wyobrazić. W Polsce jest to niby możliwe, ale trudne do wyobrażenia jednak, ze względu też troszeczkę na charakter naszego rynku pracy, który w większości jest zaabsorbowany przez międzynarodowe korporacje, które tutaj w Polsce ulokowały jakąś część swojej aktywności. To się przekłada między innymi na brak polskich marek, a kiedy warto, kiedy przedsiębiorcy angażują takie środki, bo tu przecież nie ma nic za darmo. Ten przedsiębiorca nie zrobił tego z altruizmu, tylko ma w tym ściśle określony cel, ma długofalowe plany, do których ci pracownicy, ta lojalność tych jego pracowników jest mu niezbędnie potrzebna.
Ale docenił ją.
Ale w Polsce, ale ja myślę, że nie tyle docenił, co zainwestował, że wysłał bardzo czytelny sygnał do wszystkich, że przed nami większe rzeczy i ta załoga będzie mu bardzo potrzebna, bo też nie wiemy, czy wszyscy pracownicy dostali, czy to może
wszyscy,
jest jakieś centrum
wszyscy.
Zarządzania, czy zakłady
jak
produkcyjne.
Jeden mąż.
Tak. I teraz wracając na polskie podwórko. U nas niestety ciągle dominuje taki folwarczny styl zarządzania i on jest niestety ciągle dominujący. I takich firm, które potencjalnie chciałyby tak docenić swoich pracowników, jest ciągle stosunkowo niewiele, choć na pewno są. Ja pamiętam takie wesołe w sumie zdarzenie, anegdotę, często ją powtarzamy, jak na jednej z europejskich rad zakładowych, a europejskie rady zakładowe to jakiś koncern ponadnarodowy, to musi takie przedstawicielstwo pracowników tworzyć ze wszystkich krajów, którzy co najmniej raz w roku spotykają się z tym głównym zarządem, właścicielem całej korporacji. I koledzy związkowcy, to byli chyba z Francji, mówili, że tam nie było problemu z podwyżkami wynagrodzeń. Te wynagrodzenia były solidne, negocjacje zawsze kończyły się jakimś tam porozumieniem, które zadowalało wszystkich, a przynajmniej większość. I nie było już czegoś takiego, czym można byłoby premiować tych pracowników i niech pani sobie wyobrazi, że wymyślono, że dla tych najbardziej wyróżniających się pracowników dadzą miejsce parkingowe przy budynku dyrekcji, tym głównym. I bardzo wielu pracowników zamiast podwyżki wybrało właśnie tę opcję. Także wracając do tego przykładu z samego początku, dlaczego do tego nawiązuję. ludzie muszą czuć się potrzebni, wiedzieć, czego się od nich oczekuje i jakie jest ich miejsce w firmie. I takie bonusy, czy takie okazje jak opłatki, które bardzo często są marnowane, po prostu jakaś sztuka jest odstawiana, teatrzyk, na który część pracowników nawet nie chodzi, bo to są często dosyć żenujące uroczystości, a powinny być radosne. To jest okazja, którą traci wielu pracodawców właśnie, żeby budować takie poczucie wspólnoty i pokazać pracownikom, słuchajcie, jesteście w takim miejscu, firma jest w takim miejscu, tego od was oczekujemy, jesteście dla nas bardzo ważni i tego u nas niestety w Polsce nie ma.
To był Marek Lewandowski, Barbara Rusowicz.
Ja się muszę zgodzić z panem Markiem całkowicie, że tak jest. Niestety.
To następne pytanie.
Nie, dajmy się wypowiedzieć, pani.
Niestety tak jest. Natomiast rynek wymusza to. Ja zajmuję się rekrutacją pracowników i pracownicy i pracodawcy, którzy nie mogą znaleźć pracowników. Często poza dużymi aglomeracjami, gdzie jest trudniej, bo trudniej jest, ludzie się nie relokują tak chętnie gdzieś, albo nie chcą tak daleko dojeżdżać. To nie mówię już nawet o takich bonusach świątecznych, o których pani wspominała, ale o normalnym wynagrodzeniu. Uczą się bardzo powoli i z wielkim trudem, ale uczą się, że trzeba zapłacić więcej za dobrego pracownika. I rynek to weryfikuje, bo jeżeli mamy w danej specjalności, nie wiem, na stanowisku paru inżynierów, mechaników i oni zarabiają jakieś tam pieniądze na jakimś poziomie i przychodzi nowy pracownik, dobry, i ten najlepszy kandydat chce dużo więcej, to oczywiście co pracodawca myśli? Nie, no ja nie mogę dać mu więcej niż tym, którzy już są zatrudnieni. Natomiast no potem widząc, że ma do wyboru albo naprawdę kogoś bardzo dobrego, albo kogoś gorszego, no to zatrudnia tego lepszego. Momentalnie musi po jakimś czasie, momentalnie może nie, no ale po jakimś czasie musi podnieść tamte wynagrodzenia. I tak samo jest z bonusami, bo zaczęliśmy od bonusów, ale to się ogólnie przekłada na wynagrodzenie jako takie. Więc rynek to weryfikuje i stąd pewne zawody, które są bardzo potrzebne, naprawdę niewiarygodnie idą do góry i pracodawcy doceniają, bo muszą docenić te kompetencje.
A jak to jest, pani profesor, jak podchodzą pracodawcy dzisiaj do budowania właśnie tej lojalności wśród pracowników? Czy doszło już do pracodawców właśnie, że jeśli oni tej lojalności nie zbudują, to ten pracownik dostanie lepszą ofertę i sobie pójdzie gdzieś indziej? Zresztą już pracodawcy nauczyli się przy okazji ukraińskich pracowników, którzy z dnia na dzień po prostu odchodzili do innej firmy, bo ktoś im więcej zapłacił, oni byli całkiem nieźli, ale z drugiej strony zostaje cała rzesza dotychczasowych pracowników, no, których trzeba w jakimś sensie docenić.
Powiem tak, problem jest, można to podzielić niestety na firmy z kapitałem zagranicznym i firmy polskie, bo te z kapitałem zagranicznym nauczyły się tego dużo szybciej, że jak się dobrze nie zapłaci konkurencyjnie do rynku, to się straci pracownika, a zatrudnienie nowego i nauczenie go, cały proces rekrutacji, zatrudnienie kogoś, kogo trzeba wszystkiego nauczyć, który musi się wdrożyć, nawet jeżeli jest specjalistą z danej dziedziny, no to nie jest specjalistą z tego zakładu pracy konkretnie. Musi poznać zespół. To trwa. I tak naprawdę, gdybyśmy to przeliczyli na pieniądze, a tego się nie robi, no to są duże straty. Więc jakakolwiek rotacja duża jest zawsze ogromną stratą dla pracodawcy. I zagraniczni pracodawcy już to wiedzą, a polscy niestety nie. I znam firmy, które są naprawdę dobrze, świetnie prosperują, mają dobry produkt, więc świetnie prosperują, mają dobrą marżę, ale pracowników cały czas nie cenią i tą rotację mają ogromną, a mogliby łatwo począwszy od wynagrodzenia, a skończywszy na tym, co pan Marek mówił, wszelkie takie okazje, wykorzystywanie okazji do budowania lojalności z firmą, tę sytuację zmienić.
Ja znam przypadek dokładnie odwrotny, niedużej firmy, ciężko to porównywać oczywiście do tego potentata, o którym tu zaczęliśmy na początku audycji, ale pamiętam hurtownię, niedaleko tutaj była, nie będę wskazywał miejsca, która no, z powodu nieszczęśliwego zbiegu okoliczności zwyczajnie się spaliło, łącznie z całym towarem. To była nieduża firma, kilkunastoosobowa i co tam się stało? Pracownicy, ponieważ firma miała być zlikwidowana, pracownicy połączyli się, wzięli kredyt, zakupili towar. Potem ten pracodawca im to oddawał, ale dlaczego oni to zrobili? Oni mu mówią, my potrafimy sprzedawać, kleić te kafle, to wszystko, co tą armaturę robić, natomiast nie znajdziemy sobie na rynku tak dobrej pracy, tak samodzielnej i w tak dobrej atmosferze jak tutaj, więc warto ratować tę firmę. Dlaczego? I to jest prawdziwe zdarzenie. Ja znam jednego z pracowników, którzy w tym uczestniczyli. Mieszka niedaleko. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że lojalność i tą więź z pracownikami buduje się codziennie. Takie bonusy, takie zdarzenia, o którym pani redaktor powiedziała, one są fajne, ale powinny być konsekwencją takiego szerszego myślenia. I tego bardzo przede wszystkim brakuje. Jest taka fajna polska firma, leszczyńska fabryka pomp, która tak naprawdę bardzo ciężko się tam dostać, bo po pierwsze mają ciągle swoją szkołę przyzakładową i ponad 50% załogi rekrutując własnych absolwentów. Tym, którzy pracują, bardzo szczodrze sponsorują studia, żeby stawali się inżynierami, wiążą to z firmą. Tam zarobki są dobre, ale one nie są jakieś szczególnie w dzisiejszych czasach.
Ale to oznacza, jak dobra jest, jak poważna jest, poważnym argumentem jest dobra atmosfera w pracy i bezpieczeństwo.
Ale też właśnie takie wiązanie i udziałami w firmie i właśnie taką pewnością, taką też pokazaniem, słuchaj, jesteś niezwykle ważny. To jest taki paradoks i to pracodawcy często nam mówią. Utworzenie jednego miejsca pracy, na przykład w przemyśle, to jest 1 000 000 zł. I to jest prawda, ale z drugiej strony w tak niefrasobliwy sposób podchodzą do tych, którzy te milionowe miejsca pracy mają potem konsumować jako pracownicy. I tak sobie lekceważą, traktują w sposób taki, no trochę właśnie nierozsądny w zestawieniu z tymi kosztami, które muszą podnieść, żeby takie miejsca stworzyć. Dużo jeszcze chyba musimy się nauczyć, a wielu pracodawców w Polsce po prostu nie musi tego robić.
Czyli
jeszcze.
To tak jakby kupić super drogą, fajną maszynę i po prostu potem przestać o nią dbać.
Oleju
ona się
dawać,
zepsuje.
Tak, albo kupić dobry samochód i byle jaką chrzczoną ropę lać, żeby pani wtryski siadły zaraz po miesiącu użytkowania.
No to teraz dalej o rynku pracy. Specjalista do spraw sztucznej inteligencji, inżynier robotyki, analityk danych, inżynier do spraw niezawodności witryny, a potem specjalista do spraw handlowych i wsparcia klienta, przedstawiciel do sprawy rozwoju sprzedaży, inżynier danych i technik terapii behawioralnej. To najbardziej mają być poszukiwane zawody w nowym roku, wprawdzie na rynku amerykańskim, ale ponieważ Stany wyznaczają jednak trendy, to można domniemywać, że podobnie może być też i u nas. Państwa zdaniem, jakie będą najbardziej poszukiwane zawody w nowym roku, który tuż za rogiem czeka?
Te, które pani wymieniła, związane z programowaniem, oczywiście tak samo i w Polsce, a zwłaszcza w Gdańsku, gdzie jesteśmy jednym z czołowych miejsc, gdzie programistów się zatrudnia. I to na pewno. I o tym wiedzą też młodzi ludzie, którzy wybierają, sobie sprawdziłam dane, najwięcej młodych ludzi wybiera informatykę w Polsce. To jest ponad 42 tysiące osób idzie na informatykę, wybiera ten kierunek.
To jest niesamowite, o czym pani mówi. 42 tysiące, a u nas brakuje co roku 50 tysięcy właśnie osób związanych z informatyką, z programowaniem, czyli...
Jeszcze
musimy wziąć pod uwagę, że nie wszyscy kończą te studia.
To jest jedno. Natomiast też, co ciekawe, z drugiej strony, nie wszyscy, którzy kończą, są dobrymi programistami. Jak szukałam właśnie kandydatów na stanowiska programistyczne, to bardzo wielu ma skończone na przykład geografię, biologię, a są świetnymi programistami w Javie na przykład. Dlatego, że pracodawcy patrzą na praktykę, na to, co kto potrafi. Oczywiście przyjmują też dobrych absolwentów kierunków informatycznych, ale właściwie każdy może się przekwalifikować, jeżeli chce. I to jest dobra wiadomość dla tych, którzy pomylili się z wyborem studiów, a takich ludzi trochę jest. Bo jak sobie właśnie sprawdziłam wczoraj, jaki jest drugi kierunek najbardziej popularny, wybierany przez studentów, to się okazało, przez kandydatów na studia, absolwentów maturalnych, to się okazało, że zarządzanie. I tutaj właśnie jakby spytać, kim będziesz po informatyce, to wiadomo i wiadomo, że tą pracę będziesz mieć. A kim będziesz po zarządzaniu?
Szefem.
To właśnie.
Szefem.
Kim? To są ludzie, którzy potem się jakoś przekwalifikowują. I jakoś muszą coś innego znaleźć.
A swoją drogą bardzo zacierają się te granice. Czy informatyk to już jest zawód techniczny, czy jeszcze humanistyczny? Prawda? Bo to jednak jest, wydawałoby się, że te techniczne to jednak coś konkretnego, coś się rysuje, robi, tworzy, spawa, czy tworzy urządzenia. Ale to był taki tylko żart i wtręt. Nie przekłada się to jeszcze ciągle na jakość, dlatego że znam parę przypadków, znam jedną firmę z okolic Tczewa, która zatrudniła 3 młodych informatyków, absolwentów i niestety jakość ich jest bardzo, bardzo słaba i to, co pani mówi, jest absolutnie się potwierdza też w praktyce. Ciągle jeszcze bardzo dużo młodzieży wybiera studia humanistyczne, a problem polega na tym, że wielu młodych, nawet jeśli ma nominalnie wykształcenie, jest programistą, jest bardzo duży problem z tym, że nie chce im się pracować. Że podejście w tym wieku w ogóle do zatrudnienia, do wiązania się z jakąkolwiek firmą jest jeszcze bardzo luźny i to jest też niestety duży problem, co my dostrzegamy na przykład w uzwiązkowieniu. Jak niewielu młodych pracowników się pojawia w ogóle, a z tego niewiele, którzy się pojawiają, jak niewielu chce w ogóle, nie wiem, na przykład być w związku zawodowym, czy podpisywać jakieś dłuższe kontrakty z pracodawcą. Taka niebywała elastyczność, takie bardzo luźne podejście do sprawy i gdy pojawiają się problemy, jakieś kłopoty na przykład z tą pracą, którą się podejmuje, nawet jak informatyk, no to wtedy zaczynają się schody i wielu z nich po prostu rezygnuje, odchodzi albo szuka sobie innego miejsca.
Ale z programistami to jest tak, że to jest bardzo specyficzna grupa osób. I tam po prostu tworzy się dużo startupów. Oni są wykorzystywani raz w jednym startupie, te startupy albo przetrwają, albo nie, przechodzą do innych firm. I po prostu pracodawcy muszą umieć zarządzać takimi młodymi ludźmi. Jeżeli oni są gotowi w danym momencie do wykonania pewnej pracy, zatrudniają ich, oni to robią i tam akurat nie ma takiej potrzeby, żeby oni się wiązali tam na 20 lat, jak dawniej. Ale to jest specyfika zawodu i tu nie ma nic złego.
I chyba specyfika charakteru też.
I też specyfika charakteru, aczkolwiek jak już bliżej rozmawiałam z programistami, to się okazuje i robiłam rekrutację, to co ciekawego, jak przedstawiam kilku kandydatów, którzy mają podobne umiejętności techniczne, porównywalne, kto zostaje wybrany? Ten, który najlepiej potrafi się komunikować. Czyli tak naprawdę okazuje się, że te umiejętności miękkie, czy się szuka inżyniera mechanika, czy programisty, czy menadżera do spraw jakichś technicznych. I przedstawiam pracodawcy kilku kandydatów z takimi samymi tymi zdolnościami, umiejętnościami, kompetencjami twardymi, to i tak wybrany zostaje ten, który najlepiej potrafi rozmawiać, najlepiej się komunikuje, ma inteligencję emocjonalną, elastyczność itd.
Czyli introwertycy nie są w cenie, tak? W takim razie.
Zdecydowanie nie. Oni muszą... Potem być może oni sobie jakoś, no są też introwertycy w pracy, prawda? Natomiast każdy introwertyk musi się nauczyć tej komunikacji i te umiejętności miękkie, one zawsze, nawet jeżeli teraz mówimy, że idziemy w te techniczne zawody, że wszystko będzie programowane, że automatyzacja, to potem jak ja to widzę w praktyce, to i tak ten czynnik miękki, ludzki, komunikacyjny wygrywa i jest zawsze na czele.
Najlepsze jest to, że w większości najpopularniejszych zawodów w przyszłości nie jesteśmy sobie jeszcze w stanie nawet wyobrazić. Ale jeżeli mówimy o rozwoju handlu w internecie, jeśli mówimy o automatycznych sklepach, jeśli mówimy o rozwoju technologii, no to jest to fala wznosząca. To wszystko trzeba zaprogramować, to wszystko trzeba nadzorować. W tym wszystkim trzeba rozwiązywać problemy. Już pomijam o kwestii samych sieci, systemów, które wymagają ciągłego nadzoru, kontroli i interwencji, to tych informatyków, tych osób do obsługi tego całego rozwijającego się systemu będzie coraz więcej. I nawet handel w niedzielę, o którym ostatnio więcej się mówi, bo się kończy rok i za chwilę wejdzie już pełne ograniczenia, więc we wszystkie niedziele. Też tutaj w tej audycji kiedyś rozmawialiśmy o tym pierwszym w Polsce sklepie bezobsługowym, który jest całkowicie zautomatyzowany.
Tak, i wracaliśmy dosyć często.
Ja przypominam sobie scenę z Powrotu do przyszłości z trójki, gdzie z dwójki, przepraszam, gdzie ten telewizor obsługiwał, kole podawał w knajpie. No to możemy się z tego oczywiście pośmiać, ale to jest kierunek, w którym świat się rozwija. Sztuczna inteligencja, automatyzacja, robotyka, to będą te kierunki, które będą coraz bardziej, będą wypierały też te proste rzeczy kopania, piłowania czy obsługi maszyn i tych pracowników będzie coraz mniej. Ale tak jak mówię, najciekawsze jest to, że my sobie jeszcze nie jesteśmy w stanie wyobrazić większości zawodów, które za chwilę będą bardzo popularne.
Natomiast my się skupiliśmy tu na tych zawodach przeszłości związanych z technologiami nowymi, które są równocześnie też dobrze płatne, ale jest cała grupa zawodów przyszłości, o których nie mówimy, które są związane z tym, że starzeje się społeczeństwo.
To powiedzmy teraz dla tych, którzy dopiero chcą kształcić się dalej, będą kończyli niedługo licea, co dalej?
Te zawody, o których teraz chcę powiedzieć, one akurat nie są dobrze płatne, bo tak jak wiemy, tu nie mówimy o wynagrodzeniach, ale tak jak wiemy, że wszystkie te związane, no chociażby z IT, z kierunkami technicznymi są dobrze albo nawet bardzo dobrze płatne, to tutaj jest cała grupa zawodów, pielęgniarki, lekarze, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, którzy, no zwłaszcza te pielęgniarki, fizjoterapeuci czy ratownicy medyczni, wcale dobrze płatnymi zawodami nie są, a będą coraz bardziej potrzebne. Już są coraz bardziej potrzebne. Już jeżeli ludzie zatrudniają prywatnie do opieki nad osobami starszymi, zatrudniają Ukraińców. Ale myślę, że rynek to zweryfikuje i te zawody też będą.
Tylko żeby nie powstała dziura, że zanim zweryfikuje, ludzie przestaną tam chodzić i nie będzie kogo weryfikować.
I niestety więcej na ten temat już nie porozmawiamy, bo czas nam się właśnie skończył. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Barbara Rusowicz, ekspert do spraw rekrutacji i HR-u, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Kasia Piekło program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy.